Szczęść Boże. Wstańcie, kochani, pomodlimy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nasz dobry Ojcze, uwielbiamy Cię i wywyższamy za Twoją nieskończoną miłość, za to, że posłałeś nam Twojego Syna, który na krzyżu oddał życie za każdego człowieka. Uwielbiamy Cię i błogosławimy w Jego miłości, w Jego wytrwałości, w Jego posłuszeństwie, w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. Ojcze, daj nam dzisiaj doświadczyć jak najwięcej łaski płynącej z męki, z krzyża i ze zmartwychwstania Pana Jezusa. Otwórz nas, żebyśmy przyjęli wszystko to, co chcesz nam dać, żebyśmy nie zmarnowali niczego, co On wysłużył swoim życiem i swoją misją, a nade wszystko swoją miłością. Spraw, żebyśmy to przyjęli, rozwinęli i żeby nas to doprowadziło do spotkania z Tobą. Bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Usiądźcie. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w drugim dniu Triduum Paschalnego, czyli w kolejnej odsłonie tej jednej wielkiej liturgii. Moi drodzy, mamy dzisiaj Wielki Piątek i oczywiście parę słów o liturgii, która teraz będzie za jakąś godzinkę i też trochę o jutrzejszym dniu, bo jutro już nie będzie w ciągu dnia się kiedy spotkać, a jutro Kościół ma zupełnie osobną liturgię i nie chodzi mi o Wigilię Paschalną, tylko o cały dzień. Kochani, jesteśmy w bardzo dziwnym czasie w Kościele od wczoraj, dlatego że od wczoraj do niedzieli to są jedyne dwa dni w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje Eucharystii. To, co dzisiaj będzie, to nie jest Eucharystia. To, co będzie jutro, to nie jest Eucharystia, dlatego że ta wieczorna Wigilia Paschalna to oczywiście już jest niedziela. Więc liturgia Wielkiego Piątku i liturgia Wielkiej Soboty to są dwa jedyne dni w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje mszy świętej. Bardzo dziwny czas. Będzie oczywiście komunia święta, ale to nie będzie msza święta. Kochani, gdybym miał poszukać dwóch słów, które mnie osobiście pomagają przeżyć to, co się dzisiaj będzie działo, to dla mnie dwa słowa, które mnie prowadzą przez tą liturgię, to jest pierwsze, najważniejsze słowo bezradność i drugie słowo to adoracja. To są dwa słowa, które jakby są ścieżką przez tą liturgię. Kochani, najpierw pozwólcie na taki osobisty, że tak powiem, wątek, który mnie zawsze dobrze wprowadza w Wielki Piątek. Ja w swoim życiu zasadniczo nie mam żadnych nadnaturalnych spotkań z Panem Bogiem, objawień, głosów z nieba, natchnień i tak dalej, w odróżnieniu od mojego brata Tomka Nowaka, który ma 6 razy dziennie takie rzeczy. Ja nie mam takich rzeczy w ogóle. Natomiast jeżeli miałbym sobie przypomnieć jedno, jedyne takie doświadczenie, to rzeczywiście jedno, może kiedyś takie miałem. I właśnie ono dla mnie jest wprowadzeniem w Wielki Piątek. Mianowicie, to było już 20 kilka lat temu. Byłem klerykiem jeszcze, w sensie w seminarium w Krakowie. I w Wielki Czwartek, po liturgii Wieczerzy Pańskiej, czyli po tej wczorajszej, tak jak to we wszystkich kościołach, w naszej Bazylice Trójcy Świętej w Krakowie, była ciemnica z Panem Jezusem, no, przy którym można było czuwać. I zwyczaj w Krakowie jest taki, że do 24 Kościół jest otwarty dla ludzi, w sensie, że wszyscy ludzie mogą adorować Pana Jezusa w ciemnicy. O 24 Kościół jest zamykany, ale adoracja trwa dalej. I od 24 do rana, aż do juczni, adorują bracia, w sensie tylko bracia, którzy mieszkają w klasztorze. I każdy z nas ma tam po prostu wyznaczone jakieś godziny. Ja jakoś miałem tak między 3 a 4 chyba wyznaczoną godzinę. Więc poszedłem spać, potem się obudziłem na tą 3 i poszedłem na tą adorację do ciemnicy. I siedziałem tam przez godzinę, modląc się. Modliłem się przede wszystkim, czytając sobie właśnie fragmenty o Ogrójcu, o tym, co się wydarzyło tego wieczoru w czwartek, potem o uwięzieniu Pana Jezusa, o Panu Jezusie, który był zamknięty w więzieniu. I pamiętam wtedy w takiej młodzieńczej brawurze, poprosiłem Pana Boga, Pana Jezusa konkretnie, że bardzo chciałbym doświadczyć tego, czego On doświadczył w Ogrójcu. że ta modlitwa, która tam się odbyła, gdzie jest tak dramatycznie to opisane w Piśmie Świętym, że Jezus się pocił jakby krwią, że tak strasznie się bał i tak dalej, chciałem po prostu towarzyszyć. I taką z siebie wyklułem modlitwę, że jakbyś mógł, to ja bym tak chętnie tam na chwilę do tego Ogrójca z Tobą, jakbyś mi dał taką łaskę bliskości, to ja byłbym bardzo zadowolony, zupełnie wtedy nieświadomy, o co proszę. I rzeczywiście mam takie wrażenie, nie potrafię tego w żaden sposób udowodnić, uargumentować i cokolwiek, mam wrażenie, że na jedną sekundę zostałem zabrany do Ogrójca. Naprawdę, na jedną sekundę. I to było za dużo. Pan Bóg wiedział, dlatego pozwolił tylko na jedną sekundę. Ja miałem wrażenie, że życie mi się skończyło wtedy. Ja nie wiedziałem w ogóle, co się ze mną dzieje w tamtym momencie, ale myślę, że Pan Bóg po prostu odpowiedział na tą prośbę. I pamiętam, że po tej sekundzie, która oczywiście w mojej głowie to trwała prawdopodobnie 20 lat, ja go natychmiast poprosiłem, błagam, nigdy więcej mnie tam nie zabieraj. W sensie, to jest za dużo, jakby nie jestem w stanie tego zrobić. I oczywiście mam świadomość, że to i tak nie było to, co przeżywał Pan Jezus, no ale to był jakiś taki przedsmak. Ja pamiętam wtedy po tej liturgii wielkoczwartkowej, z takim tym właśnie poczuciem, że to nas wszystko, mnie wtedy osobiście, całkowicie przerasta, że to jest za dużo, że my tego nie możemy w ogóle jakby nawet chwycić. Z takim podejściem podszedłem do liturgii Wielkiego Piątku następnego dnia. I nagle mi się ta liturgia właśnie zupełnie inaczej ułożyła. Dlaczego? Kochani, bo to jest liturgia bezradności. Czyli taka liturgia, w której my naprawdę nie wiemy, co dzisiaj robić. Kochani, zauważcie, jak zacznie się ta liturgia. Ona się zaczyna bardzo dziwnie. Nie będzie żadnego wstępu, w sensie nie będzie żadnej pieśni na początku. Nagle po prostu ni stąd, ni zowąd, w ciszy, bez żadnej scholi, wejdzie procesja od tyłu kościoła, wejdą tutaj bracia, asysta cała liturgiczna i na końcu będzie szedł jeden z braci, który będzie celebrował tę liturgię. Będzie ubrany w ornat, mimo że nie będzie sprawował mszy świętej, czyli jakby wyszykuje się do mszy świętej, ale msza święta się potem nie odbędzie. Czyli to jest tak, jakby on tak jak zawsze, a potem się okaże, ale ja nie mogę tak jak zawsze. Dojdzie tutaj do ołtarza i po prostu w ciszy upadnie na twarz. My wtedy wszyscy będziemy klęczeć, a ten, który będzie przewodził tej liturgii, będzie po prostu leżał w ciszy na posadzce. I dla mnie to jest chyba najbardziej przejmujący moment tej liturgii. Oczywiście potem będą strasznie piękne momenty, ale ten moment, kiedy ja mam takie wrażenie, że po prostu wchodzi celebrant i on tak wchodzi i po prostu mówi, nie wiem, co mam zrobić. W sensie, jak to w ogóle zacząć? Przecież to tego się nie da zacząć. Bo my chcemy wspominać ten dzień, kiedy Bóg umarł. No to jest nie do pojęcia. To nie ma słów, nie ma obrazów, nie ma gestów. Nie ma czegoś takiego, czy moglibyśmy to wyrazić, że jakoś sobie to dobrze opowiemy. Więc on po prostu wejdzie. Ja zresztą mam takie wrażenie, jak wchodzi ten celebrant, że on tak się rozgląda po wszystkich, co robić. Nie wiem, no to padnie. W sensie, bo nie wiadomo, co robić. I kochani, chwilę po prostu będziemy w takiej bezradności. Bez żadnego początku, bez żadnego wstępu, bez żadnego zagajenia. Po prostu. Potem stanie, odmówi jedną modlitwę i usiądzie. I kochani, wtedy zacznie się liturgia męki pańskiej. Tak jak wam mówiłem, to nie jest msza święta. Ona się kiedyś nazywała, ta liturgia w tradycji, tak zwaną mszą świętą z uprzednio przygotowanych darów. No bo my wykorzystamy na tej mszy świętej Najświętszy Sakrament, który wczoraj żeśmy konsekrowali. W każdym kościele się oczywiście konsekruje dużo więcej, żeby starczyło na te dwa dni. Czyli jakby wykorzystamy mszę świętą wczorajszą. Ona się będzie składała z pięciu de facto części. I oni te części mają bardzo logicznie ułożoną pewną ciągłość. Pierwsza część to będzie liturgia Słowa Bożego, tak jak na każdej mszy świętej. Będzie jedno czytanie, psalm, drugie czytanie i potem będzie Ewangelia. Jak wiecie, zawsze w Wielki Piątek czytamy opis męki pańskiej. Zawsze w piątek czytamy opis janowy. Wiecie, że mamy cztery, nie? Wersje opisu męki pańskiej. W poprzednią niedzielę, czyli w niedzielę palmową, zawsze się czyta albo Łukasza, albo Marka, albo Mateusza. Nigdy się nie czyta w niedzielę Jana. W piątek, w sensie Wielki Piątek, czyta się świętego Jana. Koni, dlaczego? Dlatego, że Ewangelia świętego Jana i opis męki w Ewangelii świętego Jana jest inny niż u tych pozostałych trzech. Koni, to się w ogóle wzięło z tego, że cała Ewangelia Janowa to jest inna Ewangelia. Marek, Łukasz i Mateusz, te trzy Ewangelie, to są po prostu zapisy faktów. Mówiąc krótko, oni byli kronikarzami. Marek, Łukasz i Mateusz po prostu opisali, co się wydarzyło, kiedy Pan Jezus był na ziemi. Rzeczy, które robił, słowa, które mówił, ludzi, których spotykał, jakby jest po prostu prosty opis historii. Natomiast Jan, jego Ewangelia jest napisana wiele, wiele lat później. To jest jeden, jakby patrząc z naszej strony, z najmłodszych tekstów Pisma Świętego. Jan już nie opisuje faktów, bo wszyscy je dobrze znają, bo już to dawno wszystko mają opowiedziane, tylko Jan na faktach, które znamy, opowiada coś więcej. I kochani, męka Pana Jezusa u Jana ma bardzo ciekawy charakter. Mianowicie, święty Jan wziął ryt koronacji króla, w sensie świeckiego króla, czyli wziął ten ryt, według którego w tamtym czasie koronowano królów, i w ten ryt włożył wydarzenia męki Pana Jezusa. Kochani, każdy historyk, jak na to patrzy, to widzi w tej męce Pana Jezusa wszystkie poszczególne elementy rytu koronacji króla. Kiedy się tego, który miał być koronowany na króla w tamtym czasie, wyprowadzało się go przed ludzi, były okrzyki na jego cześć, była koronacja i tak dalej, i tak dalej. Jak się przyjrzeć poszczególnym elementom u świętego Jana, on po prostu robi nic innego, jak opisuje koronację. On opisuje ustanowienie Jezusa królem. Kochani, to już nam daje swego rodzaju wskazówkę. Jaką? Kochani, zauważcie, Wielki Piątek zazwyczaj w Kościele, no to jest najsmutniejszy dzień w roku, nie? Dzisiaj, jak widzicie, Dominikanie są na czarno. Normalnie zawsze jesteśmy na biało. Dzisiaj jest Wielki Piątek, chodzimy na czarno. Będziemy śpiewać smutne pieśni. Będziemy żałować Pana Jezusa. Przypuszczam, że część z was odbyła dzisiaj drogę krzyżową. Może byliście na drodze krzyżowej. Tak jak mówiłem, bardzo możliwe, że część z was sobie czytała opis męki pańskiej. No nie ma się co oszukiwać, no nie ma nic wesołego w tym wydarzeniu. Uwaga, to nie jest dobry kierunek. Nie, kochani. Ta liturgia zaczyna się od tego, że będziemy dzisiaj brali udział wbrew pozorom w niezwykle radosnej uroczystości. Bo w uroczystości wyniesienia kogoś do godności królewskiej. I cała liturgia męki pańskiej, w sensie ten jej początek, czyli liturgia Słowa Bożego, zaczyna się od opowieści, w jaki sposób Pan Jezus został ustanowiony królem. Więc będziemy, kochani, przypuszczam, że pewnie będziemy śpiewać dzisiaj, jak to zazwyczaj, czyli ta męka trochę potrwa, będzie śpiewana pewnie na różne głosy, żebyśmy dobrze tę historię usłyszeli. Potem ojciec Tomasz Zamorski spróbuje nam to trochę skomentować. I potem wydarzy się druga część liturgii. Co się stanie w drugiej części liturgii, kochani? Ona ma ogromny związek z tą pierwszą. W drugiej części liturgii będzie modlitwa wiernych, czyli coś, co niby znamy z każdej mszy świętej, ale ona będzie bardzo rozbudowana. To jest modlitwa wiernych, która składa się z 10 wezwań. One są bardzo jakby stricte ustalone. To nie jest tak, że po prostu wybiera się, jak się tam chce, że ten, kto prowadzi, to sobie tam ustala. Nie, tylko są zapisane te wezwania. I one są ułożone bardzo ciekawie. Te 10 wezwań to jest taki rozszerzający się krąg ludzi. Czyli zaczniemy od ludzi najbliższych nam, w sensie katolikom. Będzie o papieżu, będzie o biskupach, będzie o wierzących, czyli, że tak powiem, no przepraszam za wyrażenie, nasi. Czyli najbliższy nasz krąg. Potem pojedziemy trochę szerzej, czyli tam ci, którzy w Pana Jezusa wierzą, ale niekoniecznie z nami chodzą. Czyli trochę szerzej. Potem będzie jeszcze szerzej, czyli ci, którzy w Pana Jezusa nie wierzą, ale w Boga wierzą. Czyli jeszcze szerzej. Potem będą różne stany dotknięte, panujący, rządzący, na końcu się pojawią jeszcze wszelkie możliwe sytuacje życiowe, chorzy, podróżujący. Co się, kochani, dzieje w tej modlitwie wiernych? To jest tak, jakby Kościół do właśnie koronowanego króla chciał przyprowadzić cały świat. I nie przychodzi tylko sam, mówi, dobra, my tu jesteśmy wierzący, jesteśmy twoimi uczniami, tośmy tu przyszli się z tobą królem spotkać. Nie, tylko mamy takich jeszcze, co to nie bardzo są z naszego państwa, ale byśmy ich tu chcieli zaprosić. Mamy jeszcze takich, co gdzieś tam w ogóle w daleką podróż pojechali, ale też byśmy tu chcieli ich zaprosić. Mówiąc krótko, cały świat zaprosimy do tego, który był właśnie ustanowiony królem, bo jest audiencja. Kochani, pamiętacie takie słowa Pana Jezusa? Gdzie on sam powiedział, kiedy zostanę wywyższony, to przyciągnę wszystkich do siebie. To się właśnie dzieje na tej liturgii. On zostaje wywyższony, czyli zaczyna panować i jest królem, i wtedy wszyscy, cały świat jest do Niego przyciągnięty. I my, kochani, w tej modlitwie wiernych spróbujemy przyciągnąć wszystkich ludzi. Wszystkie możliwe sytuacje, wszystkie możliwe ludzkie kierunki, ścieżki, pogubienia, ci, którzy są na dobrej drodze, którzy nie są, wszyscy do Pana Jezusa. I kochani, kiedy wszyscy do Niego przyjdą, po tej modlitwie wiernych, zacznie się trzecia część, czyli centralna część tej liturgii. Bo najważniejszą częścią tej liturgii jest trzecia część, czyli adoracja krzyża. Jak to się stanie? Nie mam pojęcia, który bracia wybrali dzisiaj sposób, bo są dwa sposoby. W sensie mszał dopuszcza dwa rodzaje adoracji krzyża. Albo jest ten sposób, że krzyż jest zasłonięty, kojarzycie, nie? I się po kolei na trzy razy odsłania jedno ramię, drugie ramię, potem całego Pana Jezusa. Ewentualnie jest druga wersja, że z tyłu kościoła wprowadza się krzyż już odsłonięty procesyjnie i są trzy stacje. Jakby na końcu kościoła, w środku kościoła i z przodu. Nie mam pojęcia, która będzie dzisiaj, bo to jest do wyboru, nie ma to w sumie znaczenia. Kochani, na czym to będzie polegało? Zobaczcie, będzie nam ukazany król i będziemy go adorować. Kochani, zwróćcie uwagę na to słowo. Adorować. Kochani, co to jest adoracja? No jak się chłopak zakochuje w dziewczynie, i w kółko jej powtarza, jaka to ona piękna, jaka to ona cudowna, jaka to ona wspaniała, to co on robi? No to ją właśnie adoruje. Kochani, adoracja oznacza zachwyt. Słowo adorować z łaciny to jest zachwycać się czymś. Kochani, zobaczcie, myśmy trochę z tego zrobili coś innego, nie? Będzie taka Kataryna żalu. Rozpoczną się te wszystkie takie, wiecie, wielozwrotkowe, 40-50-zwrotkowe pieśni o męce Pana Jezusa, ludu, mój ludu, cóżeś mi uczynił i tak dalej. Kochani, oczywiście to ma swoje miejsce, to jest jasne, ale wmyślcie tam się w te słowa. Nie wiem, która dzisiaj będzie śpiewała schola pieśni. Na pewno oczywiście będzie ludu, mój ludu, bo to jest przepisane. Ale może nawet potem się pojawią sztandary króla. Mimo, że tam melodia jest taka dosyć grobowa, to kochani, słowa są zupełnie inne. Sztandary króla się wznoszą. Czyli znowu jest moment, kiedy po prostu przychodzą świętować władcę. Kochani, to co będzie, to ma być adoracja krzyża. My wtedy mamy się nie upłakać nad Panem Jezusem. Jaki to on bidny, że on tak się umęczył i umarł. Kochani, uwaga, mam dla was spoiler. Zmartwychwstał. W sensie my wiemy, naprawdę. My wiemy, że on pokonał śmierć. Ja mu nic oczywiście nie chcę odjąć z jego męki, broń Boże, kochani, ale błagam was, nie skoncentrujcie się dzisiaj na smutku. Bo to jest dzisiaj tak łatwo, nie? Jak człowiek przeżywa jakieś różne trudne rzeczy, to jest łatwo tak się po prostu dzisiaj upłakać, tak, Panie Jezu, Ty tak cierpiałeś, mnie tak ciężko jest, no i tak se tu razem pocierpimy. Nie, kochani, to jest moment na adorację, czyli powiedzenie Mu, jaki to On jest cudowny, jaki to On jest wspaniały, jak Go kochamy, jak Mu dziękujemy. Kochani, jeżeli kiedyś mnie dopuszczą do jakiejś władzy w kościele, to się nigdy nie stanie, bo to by oznaczało koniec kościoła. Ale jeśli mnie kiedyś dopuszczą do jakiejś władzy w kościele, jak na przykład zostanę papieżem kiedyś, nie bójcie się, wiecie, że jak to się stanie, to Duch Święty opuścił kościół, nie? Ale jeśli to się stanie, to ja naprawdę zmienię liturgię Wielkiego Piątku, poważnie. Ja bym w tym miejscu, gdzie jest adoracja, urządził wielbienie. Jezu, jak to? Wielki Piątek. No tak. Kochani, bo my go mamy za jego miłość, za jego zmartwychwstanie, za jego mękę, za to, że on umarł za nas. My go mamy uwielbiać. Kochani, ta adoracja oczywiście w trakcie liturgii będzie trwała krótko, zaraz wam powiem o tym jeszcze na końcu, bo nie będzie tak, że wszyscy jakby będziecie mieli okazję od razu adorować Pana Jezusa, tak w sensie osobiście. Będzie taki moment, że oczywiście bracia i pewnie jeszcze kilka osób Pana Jezusa będzie adorowało bezpośrednio w tym krzyżu, chociaż w sumie nie wiem nawet, jak bracia to wymyślili w tym roku. Ale nawet jeżeli będzie to tylko krótko, to się potem to jeszcze odbędzie po liturgii, a to zaraz wam jeszcze powiem. Kochani, po tej adoracji, czyli po tym uwielbieniu, gdzie trzeba Mu po prostu powiedzieć, jak strasznie Mu dziękujemy, jak bardzo Go kochamy za to, co On zrobił, przyjmiemy wtedy Komunię Świętą. Czyli to, co się stało na krzyżu, ta Jego koronacja, to Jego zwycięstwo nad wszystkim, chcemy przyjąć do siebie. Czyli chcemy, żeby to w nas zamieszkało, żeby to się w nas stało, żeby te wszystkie rzeczy, które się dokonały, żeby się dokonały w nas. Dlatego będzie Komunia Święta. Koniec, zauważcie, ja w tej liturgii bardzo lubię, że jest dużo takich momentów, gdzie są takie przerwy, takie, nie mam pojęcia oczywiście, jak to będzie dzisiaj tutaj u nas, bo to czasem różnie tam schole próbują to powypełniać. Ja pamiętam, jak pierwszy raz, ze 2-3 razy brałem udział w Triduum Paschalnym w Krakowie, szczególnie jak jest ten moment tuż przed Komunią Świętą, gdzie kończy się adoracja i wtedy się udają bracia do ciemnicy po Najświętszy Sakrament. Nie? Tu jest w miarę blisko, ale w Krakowie to jest kawałek drogi i wtedy się nic nie śpiewa i wszyscy stoją tak i tak... Ja za pierwszym razem pomyślałem, ktoś coś zapomniał. W sensie coś miało być, ale komuś się zapomniało i nikt nie wie, co robić, nie? Nie, kochani, ta liturgia cała taka jest. Tak jak mówię, bo to jest liturgia bezradności. To jest taka, że nie próbujemy jej powypełniać właśnie, żeby się coś działo. Oczywiście, że w niektórych parafiach wtedy są jakieś komentarze, że ktoś tam coś komentuje wtedy. Kochani, nie, nie warto. My mamy przez całą tę liturgię po prostu towarzyszyć Panu Jezusowi, który właśnie zostaje królem. Kochani, jeszcze jeden szczegół, o którym zapomniałem. Kochani, pewnie to niektórzy wiecie, jak będzie ta adoracja krzyża i będzie to odsłonięcie krzyża. Nie wiem, czy wiecie, skąd się w ogóle wzięło to zasłanianie krzyża. Kochani, to, że krzyże mamy zasłonięte od 2 tygodni, to jest podwójna tradycja. Pierwsza starsza, to jest mniej więcej XI wiek, brała się stąd, że kiedyś bardzo wyraźnie w Wielkim Poście były 2 wielkie posty. Był tak zwany post pokutny i to był wielki post od początku do 5 niedzieli. Czyli ten post był skoncentrowany na człowieku, czyli na tym, żeby nad sobą pracować, żeby się nawracać, żeby wykonać różnego rodzaju ascetyczne czynności, czyli był post pokutny, czyli 5 tygodni dla człowieka. I potem był post pasyjny, czyli 2 tygodnie już koncentracji na Panu Jezusie. Ale w związku z tym, że wtedy... Pamiętacie może wczoraj ojciec Mirek, jak mówił o tych pokutnikach, którzy kiedy nie mogli przyjmować Komunii Świętej, to stali w kruchcie, nie? W ogóle pomyślcie, jakby to dzisiaj było, gdyby tak dzisiaj było, nie? Jak wchodzimy do kościoła, tam stoi taka banda w kruchcie, a my, ha, nagrzeszyło się, co? Nie można wejść, nie? Kochani, te 2 tygodnie kiedyś były właśnie takie, że wtedy wszyscy zachowywali się jak ci, którzy mają pokutę. I kochani, to nie były zasłaniane krzyże, tylko były takie płachty, które zasłaniały całą nastawę ołtarzową. Jakby całe tutaj od prezbiterium było zasłonięte materiałem. Chodziło o to, że wszyscy chrześcijanie uznawali, nie jesteśmy godni na niego spojrzeć. Po prostu jesteśmy za grzeszni, żeby w ogóle do niego podejść. Nawet to, pamiętacie ten fragment z Ewangelii, gdzie jest ten celnik, który nawet nie śmiał oczu podnieść do góry, nie tam, gdzie się modlił. Jak mówił, Boże, zlituj się nade mną i nawet oczu nie podniósł do góry. Właśnie z tego fragmentu wzięło się to, że całe prezbiterium było zasłonięte i wszyscy byli tylko przed taką zasłoną, taką, no nie nadajemy się. Ale uwaga, w Wielki Piątek Pan Jezus mówił, a właśnie, że się nadajecie. W sensie ja zrobiłem moją męką, tym co zrobiłem, dopuszczam was do tego, do czego się nie nadajecie. Czyli ja was dopuszczam przed oblicze Boga, do którego mieliście zamkniętą drogę. Kochani, pierwsze zasłonięcie, tylko to nie było zasłonięcie krzyża, tylko właśnie prezbiterium. Od XIII wieku pojawiła się nowa tradycja, gdzie już nie zasłaniano prezbiterium. Pewnie za dużo pieniędzy na materiały szło. I wymyślono zasłanianie krzyży. I to się, kochani, wzięło z czegoś innego. I to jest w ogóle bardzo piękna tradycja. Kochani, to się wzięło stąd, że krzyże w tamtym czasie były strasznie ozdobne. Krzyże były zawsze jednym z najbogatszych przedmiotów w kościele. Jak coś było ozdabiane i na coś miały pójść pieniądze, to właśnie na krzyż. One były zawsze wykładane drogocennymi kamieniami. Tam nigdy nie było Pana Jezusa tak zwanego umęczonego, czyli tego tak zwanej pasyjki. Bo zobaczcie, u nas na krzyżach, chyba wszędzie teraz już, Pan Jezus zawsze jest umęczony, nie? Czyli po prostu taki umierający. Kochani, w średniowieczu tak nie było. Albo nie było w ogóle Pana Jezusa na krzyżu, w sensie był sam krzyż, ale bez figurki Pana Jezusa. A jeżeli już był, to zawsze był wyprostowany, uśmiechnięty, bardzo często w ornacie, czyli jako kapłan i do wszystkich z krzyża wygrałem. Uwaga, bo się właśnie dokonała koronacja. W seminarium w Częstochowie, w decyzjalnym, ja mam taki ciemny epizod w moim życiu, kiedy byłem przez 2 lata w seminarium decyzjalnym, zanim, jak moi bracia mówią, się nawróciłem i wstąpiłem do zakonu. Tam jest bardzo piękny krzyż w kaplicy seminaryjnej, bo tam jest właśnie Pan Jezus w takim ornacie na ikonie, uśmiechnięty do całego kościoła. I właśnie dlatego w średniowieczu zasłaniano krzyże, żeby ci, którzy pokutują, nie patrzyli na uśmiechniętego Pana Jezusa. No bo jak się pokutuje, no to on mówi, a mnie to cieszy, tak? Więc o to chodziło, żeby nie. I kiedy potem w Wielki Piątek właśnie przychodziło się na adorację krzyża, to zauważcie, nie pokazywał się umęczony Pan Jezus, tylko pokazywał się Pan Jezus pełen radości, który mówił, ja na tym krzyżu zwyciężyłem. Ja na tym krzyżu zostałem koronowany. Ja jestem waszym królem. I dlatego się go odsłaniało w ten sposób. Kochani, po Komunii Świętej będą jeszcze dwa jakby elementy tej liturgii. Zaniesiemy oczywiście Najświętszy Sakrament, który tutaj zostanie po Komunii Świętej, do grobu pańskiego. I jak doskonale wiecie, w tym grobie pańskim będzie wystawienie, czyli będzie adoracja. I nie wiem, czy wiecie, że to nie jest ogólnokościelny zwyczaj. Tylko w Polsce, w części Włoch i w części krajów Ameryki Południowej wystawia się Pana Jezusa w grobie. We wszystkich innych krajach są oczywiście tradycje grobów pańskich, ale nie ma w nich wystawionego Najświętszego Sakramentu. Jest po prostu schowany. My jesteśmy bardzo wyjątkowym krajem pod tym względem. I wbrew pozorom to jest jedna z najpiękniejszych tradycji w Polsce. Dlaczego? No bo ona właśnie mówi, my wiemy, że On żyje. No bo zobaczcie, to jest absurd. Jest grób, a w grobie jest Najświętszy Sakrament. Co to jest Najświętszy Sakrament? No to jest żyjący Chrystus. To jest żywy Pan Jezus. Czyli jest w grobie, a żyje. Pamiętacie ten fragment z Apokalipsy, gdzie święty Jan, jak widzi baranka, to mówi, on jest taki niby zabity, niby żyjący. Jan do końca nie wie. Mówi tak, że tutaj tak i tak. Kochani, no bo on umarł, ale nie umarł. Jego zabito, tak, to prawda. Ale to nie zadziałało. On pokonał śmierć. I kochani, ta nasza polska tradycja, ta, że w grobie jest Najświętszy Sakrament, czyli jednocześnie w miejscu śmierci jest życie. To jest w ogóle bardzo piękna nasza intuicja, ale moja zachęta ogromna jest następująca. Kochani, jak zaniesiemy Pana Jezusa do grobu, proszę nie idźcie tam. W sensie, jak my tam pójdziemy na tą sekundę, to pójdźcie, oczywiście, żebyśmy zakończyli liturgię. Ale kochani, potem nie idźcie, proszę, na adorację do grobu. Kochani, adoracja w grobie powinna być jutro. U nas po liturgii, tak jak w większości kościołów, tutaj na środku kościoła będzie wystawiony krzyż. I to jest miejsce dzisiejszej liturgii, nie grób. Grób to jest jutrzejsza tajemnica. Dzisiaj jest tajemnica krzyża. I oczywiście, kochani, ja was, broń Boże, nie zachęcam, żebyście ignorowali Najświętszy Sakrament. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Ale chodzi o ważność tajemnic. Kochani, dzisiaj tutaj na środku będzie po liturgii krzyż i każdy z was będzie mógł do 23:00 tutaj się pomodlić. Będzie można do tego krzyża podejść, będzie można go ucałować, czyli będzie można go adorować. I kochani, dzisiaj dajcie sobie czas na tą tajemnicę, na tajemnicę krzyża. Kochani, wiecie, że od dzisiaj wieczorem, po tej liturgii, aż do jutrzejszego wieczora, krzyż w kościele ma taką samą wagę jak Najświętszy Sakrament. Przed krzyżem się klęka od dzisiaj do jutra. Więc zobaczcie, normalnie klękamy tylko przed Najświętszym Sakramentem. Nie klękamy przed niczym innym, przed żadnymi przedmiotami religijnymi, przed żadnymi obrazami, nie. Klękamy tylko przed Najświętszym Sakramentem. Od dzisiaj, od tej liturgii, do jutra, krzyż w kościele ma taką samą wagę jak Najświętszy Sakrament. I klęka się w kościele przed krzyżem, tak samo jak przed żywym Panem Jezusem. I kochani, dzisiaj po liturgii bardzo was zapraszam przede wszystkim do adoracji krzyża, żeby Jego tutaj uwielbić. I kochani, jeszcze dwa słowa o jutrze. Dzisiaj w nocy Pan Jezus będzie złożony do grobu i tej nocy zaczyna się liturgia Wielkiej Soboty. To nie jest liturgia Wigilii Paschalnej. Liturgia Wigilii Paschalnej zacznie się jutro o 21:00. To jest inna liturgia. Natomiast od dzisiaj do 21:00 jutro jest liturgia Wielkiej Soboty. Na czym polega liturgia Wielkiej Soboty? To jest moja ulubiona liturgia. Na robieniu nic. Nie ma jutro żadnej liturgii. Kościół jutro ma liturgię, która polega na braku liturgii. Dlaczego? Bo Pan Jezus śpi. Pan Jezus będzie w grobie, jak powie nam jutrzejsze, jeżeli ktoś będzie jutro na ciemnej juczni, to usłyszycie o tym, że król zasnął. Jak zasnął, no to trzeba być cicho. Kani, co myśmy tu porobili z tej soboty, to się po prostu w głowie nie mieści. Przepraszam teraz za to, co powiem. Będziemy z tymi jajcami latać. U mnie w moich stronach była taka tradycja, że się jeździło po wszystkich kościołach okolicznych, ja chyba zaliczałem w sobotę z 15 albo z 20, żeby wszystkie groby obczaić. Bo taka była tradycja, że trzeba zobaczyć, jakie groby zrobili, co tam się w tych grobach dzieje. Kani, to jest zaprzeczenie całej liturgii Wielkiej Soboty. Kani, jajka to powinniśmy święcić najlepiej po liturgii Wigilii Paschalnej. I oczywiście, kochani, uwaga, ja was oczywiście nie mówię wam, że macie jutro nie święcić pokarmów. Oczywiście, że jutro pójdźcie na poświęcenie pokarmów, ale kochani, niech wam to zajmie, proszę, 2 minuty, a potem do grobu. I tam posiedźcie z Panem Jezusem. Co to jest za tajemnica, kochani? Wiecie, że Pan Jezus, kiedy był w grobie, to jak naucza święty Piotr w swoim liście, on w tym czasie zstąpił do Szeolu. Czyli wtedy, kiedy wszystkim się wydawało, że on nic nie robi, on leży i śpi, umarł, to Piotr mówi, on wtedy poszedł do Szeolu, żeby całą ludzkość, która tam czekała od początku świata, żeby im powiedzieć, zrobione, wychodzimy, jest droga otwarta do nieba. Są takie bardzo piękne ikony z tak zwanym wydobyciem Adama i Ewy. Jest taka dziura grobowa, gdzie Pan Jezus stoi na środku i za jedną rękę trzyma Adama, za drugą rękę trzyma Ewę i wyciąga ich z tej otchłani. Kani, co to znaczy? Jutro jest dzień, kiedy Pan Jezus chce zejść na samo dno wszystkich naszych po prostu grobów, śmierci, naszych upadków, tego wszystkiego, gdzie nie mamy nadziei, gdzie nie ma słońca, gdzie nie ma światła. I chce wydobyć. I Kościół nie robi to żadną liturgią, robi to ciszą i tym, że każdy powinien wtedy usiąść z tym Panem Jezusem. Więc tak, kochani, jak macie do poświęcenia święconkę, proszę polecieć do kościoła na 5 minut, poświęcić te nikomu do niczego niepotrzebne jajka i inne produkty, które i tak macie każdego dnia takie same. Proszę jutro posprzątać w ciągu 15 minut, a nie więcej, chałupę, żeby nie tracić pół dnia. I potem proszę pójść do Pana Jezusa do grobu. Tam do Najświętszego Sakramentu, gdzie w grobie jest Ten, który żyje. I mówi, mogę w Twoim grobie dać Ci życie. Im więcej czasu jutro w grobie spędzicie, tym lepiej. I na tym polega jutrzejsza liturgia. To jest liturgia ciszy. To jest liturgia nic nie robienia. Nie ma żadnej akcji liturgicznej. Nic się nie wydarza. To się wszystko zakończy Wigilią Paschalną, czyli najważniejszą liturgią Kościoła w ciągu roku. Oczywiście ogromna większość katolików na nią nie przyjdzie, tylko pójdzie na mszę w niedzielę, no bo święta są w niedzielę. To nieprawda. Jutro, kochani, o 21:00 akurat u nas jest najważniejsza liturgia w ciągu roku. To jest liturgia, z której się wszystkie inne liturgie biorą. Ona jest źródłem, jest matką wszystkich innych liturgii. Co tam się wyprawia, to głowa mała, ale to jutro sobie opowiemy o 20, czyli na godzinę przed Wigilią Paschalną. Kochani, tyle niech wystarczy. Bardzo was zapraszam dzisiaj, jeszcze raz tylko to przypomnę, do adoracji krzyża, kochani. Dzisiaj skupmy się na krzyżu, który będzie tutaj wystawiony i niech to będzie miejsce naszej modlitwy, naszego uwielbienia, naszego dziękczynienia Panu Bogu za to, co zrobił. Bo to się rzeczywiście domaga uwielbienia i dziękczynienia. Co daj Boże. Amen. Do zobaczenia jutro o 20:00.